Ogrodowe sprawy, odcinek 30. Cześć, Milena Pruś, Ogrodowe sprawy. W dzisiejszym odcinku będę Was dalej zachęcała do rozpoczęcia własnej uprawy warzyw. Po ostatniej rozmowie kontynuujemy ten temat. Opowiem Wam o dobrym i złym sąsiedztwie roślin, o przygotowaniu podłoża i stanowiskach najlepszych dla konkretnych warzyw. Poruszymy też ważny temat płodozmianu i rodzin warzyw. No i oczywiście powiem Wam, jak robić te pierwsze wysiewy pod koniec lutego lub w pierwszej połowie marca. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Dzisiaj chcę Wam omówić dużo szerokich tematów, więc z góry przepraszam za dużą ilość danych, wiele wyliczanek i mniej niż zwykle dygresji i anegdot ode mnie, ale nie chcę, by ten odcinek był dla Was przytłaczająco długi, a chcę Wam przekazać to, co najistotniejsze. No to zaczynamy. Zacznijmy od informacji ogólnych, czyli jak robić wysiewy. Najbardziej podstawowa kwestia to odpowiedni dla każdego warzywa termin wysiewu. Jest to absolutnie kluczowe, bez tego ani rusz. Dodatkowo, oprócz tego terminu, musimy mieć sterylną ziemię do wysiewów. Może być ona z dodatkiem perlitu, no i koniecznie, żeby była wilgotna. Musimy też mieć różnej wielkości wielodoniczki z dziurkami w dnie. Przydadzą się też tacki do wlewania wody. Oczywiście musimy też zaopatrzyć się w spryskiwacz, by nasiona się nie przemieściły, a także pokrywy pomagające utrzymać wilgotność na stałym poziomie. No i, co takie chyba najbardziej oczywiste, nasiona. Najlepiej, jeśli będą to nasiona F1, czyli gwarantujące, że wyrośnie nam dokładnie to, co chcemy. Przy zakupie wybierajmy też nasiona niezaprawiane, bo po co nam chemia na start? Przecież nie jest nam potrzebna. Przy wysiewach wykorzystajmy więcej nasion, bo wiecie, różnie to bywa ze wschodami. Raz nam wyrośnie więcej roślin, raz mniej. Dodatkowo warto wybrać do sadzenia te najmocniejsze sadzonki, bo one najlepiej rokują. Zostawmy sobie też nasiona na ewentualnie ponowny wysiew, gdyby coś poszło nam nie tak. Jeśli tylko termin i pogoda są ok, to zawsze wysiew można powtórzyć i naprawdę warto to zrobić, jeśli nasze wschody z pierwszego wysiewu są kiepskie. Nie ma co robić tam jakichś reanimacji, na przykład zbyt wybujałych sadzonek, no bo wiem z doświadczenia, że to jest tylko i wyłącznie strata czasu. Czym prędzej trzeba zrobić ponowny wysiew? Tym razem siewki będą miały więcej światła, będą mniej wybiegnięte do góry, no bo nie będą miały powodów. Będzie dużo światła, więc one na pewno lepiej sobie poradzą i będą lepszej jakości. Żeby nasze siewki nie zachorowały na zgorzel, warto na wierzch ziemi wysypać cieniutką warstwę piasku lub wermikulitu. Dzięki temu ziemia nie pleśnieje, a rośliny nie przewracają się i nie zanikają, co przecież jest dla nas ogrodników bardzo ważne. Pamiętajmy, że dopóki nasiona nie wykiełkują, najważniejsze jest ciepło, czyli temperatura powyżej 20 stopni. Jak rośliny zaczną się pokazywać, obniżamy temperaturę i jeśli były pod przykryciem, to odkrywamy je i dbamy o to, by było dużo światła, no i wilgotne podłoże. To właśnie światło będzie teraz dla nich najważniejsze. Pojemniki z nasionami warto trzymać w szklarni lub w tunelu foliowym lub domu, ale koniecznie na jasnych parapetach i koniecznie na poziomie szyby, a nie na poziomie parapetu, bo rama okienna potrafi zabrać roślinom sporo światła. Czyli warto na parapecie postawić jakąś podstawkę i dopiero na niej postawić pojemnik z nasionami, w ogóle z naszymi wysiewami. Ja mam w domu niestety parapety z zimnego kamienia, dlatego konieczne jest stawianie moich wysiewów czy to na cienkim styropianie, czy jakiejś deseczce. Ważne, by doniczki nie łapały tego parapetowego zimna, bo to może bardzo spowolnić kiełkowanie i wzrost. Przy tworzeniu sobie własnej rozsady warzyw koniecznie codziennie zaglądamy i w razie potrzeby zraszamy i wietrzymy. Nie podlewamy, broń Boże, mocnym strumieniem wody, bo wszystko nam się poprzewraca. No i nie podlewamy zimną wodą. Pamiętajcie, że młodziutkie roślinki nie lubią takiego zimnego prysznica i zazwyczaj źle się to dla nich kończy. Ja mam zawsze obok moich wysiewów butelkę z wodą, która stoi na parapecie i ma temperaturę pokojową. Po pewnym czasie, czyli kiedy małe sadzonki mają już po parze liści właściwych, pikujemy, czyli przesadzamy każdą naszą małą roślinkę do osobnej większej doniczki. I wtedy przychodzi następny etap, czyli hartujemy rośliny. Hartowanie oznacza przyzwyczajanie młodych roślin do warunków i temperatur panujących na zewnątrz. Trzeba pamiętać, że różne rośliny mają różne wymagania cieplne i od tego jest uzależnione tempo właśnie tego hartowania. Dzięki tym wszystkim rzeczom doczekamy się własnych sadzonek, które będą bardzo dobrej jakości, a co za tym idzie, będą zdrowe, odporne na szkodniki i będą bardzo dobrze plonowały. A co można wysiewać pod koniec lutego i w pierwszej połowie marca? Na przełomie lutego i marca możemy już wykorzystać nasiona bobu. Nasiona kiełkują w temperaturze około 4 stopni i wschody mamy już po kilku dniach. Rozsada może wylądować w połowie marca w nieogrzewanej szklarni lub tunelu lub wprost do gruntu pod koniec marca. Wszystko zależy od temperatur. Ze względu na brak światła w domu lepiej robić rozsadę w szklarni czy tunelu, a jak takiej nie mamy, no to lepiej od razu siać bób do gruntu. Unikniemy wybiegniętych sadzonek i takich pokładających się. Ratunkiem dla nich może być przycięcie ich w pewnym momencie, jak już zobaczymy, że są za duże, no ale nie zawsze to pomaga. U nas stosujemy się wprost do gruntu i to wcale nie tak najwcześniej. Nieraz próbowałam siać bób wcześniej, ale powiem Wam, że on i tak wschodził wtedy co kolejny posiany 2 lub nawet 3 tygodnie później. Więc nie zawsze jest sens. Wszystko zależy od temperatury powietrza i ziemi. Teraz możemy również pokusić się o uprawę cebuli. Możemy ją uprawiać z dymki lub z nasion. Z nasion jest o wiele trudniejsza. To właśnie ten termin od lutego do marca jest najlepszy do robienia wysiewów cebuli na rozsadę. Nasiona zagłębiamy na głębokość tak od centymetra do półtora. Siejemy w szklarni, tunelu, inspekcie, a później wysadzamy do gruntu w kwietniu lub w maju. Cebulę siejemy co 5 cm w rzędzie i tak co około 25 cm między rzędami. Jak nie chcemy się męczyć z nasionami, możemy postawić na dymkę. Ją do gruntu sadzimy od marca, co około 7 cm i rzędy oddalamy od siebie tak około 30 cm. Wciąż jest jeszcze czas na siew bakłażana. Możemy bakłażana wysiewać w szklarni lub w tunelu z przeznaczeniem na rozsadę od początku lutego do początku marca. Ale myślę, że dla spóźnialskich jest jeszcze ostatni dzwonek. Uważam, że na bakłażana wciąż jeszcze jest czas, choć oczywiście tego czasu nie ma za dużo. Nasiona siejemy pojedynczo do dołka na głębokość około 1 cm. Tutaj przy bakłażanie sprawdzą się wielodoniczki. Jeśli chodzi o bakłażana, to kiełkuje po około tygodniu, chociaż zdarza się i tak, że każe na siebie czekać nawet 4 tygodnie. Żeby przyspieszyć kiełkowanie, warto wysiać nasiona na wilgotnej ligninie lub płatku kosmetycznym lub chociaż namoczyć nasiona w letniej wodzie na kilka godzin. Takie podkiełkowanie bardzo przyspieszy całą sprawę. Wysiewy oczywiście możemy też przykryć. Dobra temperatura do kiełkowania to tak 21 do 27 stopni w dzień. W nocy możemy zniżyć troszkę tą temperaturę. No i standardowo, kiedy roślinki mają po 2 liście właściwe, przesadzamy je do większych doniczek takich o pojemności około 400 ml. Bakłażany możemy wysadzać do gruntu po około 3 lub 3,5 miesiąca, zależy jak to wszystko pójdzie, czyli w połowie maja do początku czerwca. Obok bakłażana możemy jeszcze pokusić się o kapustę. Siew kapusty na rozsadę robimy od lutego aż do kwietnia, czyli mamy jeszcze sporo czasu. Przyda się wielodoniczka o wymiarach tak od 4 do 6 cm średnicy. Kapustę możemy też siać do jasnego pojemnika i przepikować, gdy pojawią się po jednym liściu właściwym. Nasiona siejemy na głębokość od centymetra do półtora, no i czekamy na wschody. A jeśli chodzi o kapustę, wschody są bardzo pewne. Kapust zawsze wychodzi dużo. Rośliny pojawiają się tak maksymalnie do 10 dni. W domu zrobienie takiej rozsady kapustowej jest trudne ze względu na światło, dlatego ja zawsze kupuję gotową rozsadę, ale jeśli macie szklarnię czy tunel, to możecie działać. Czas od wysiewu do wysadzenia młodych roślin do gruntu to około 6-8 tygodni. Kapusta do gruntu powinna powędrować w kwietniu, kiedy rośliny będą miały po 4 liście właściwe. Możemy jeszcze wysiewać selera, ale to już ostatni dzwonek, bo siew na rozsadę robimy od lutego do marca. Selera siejemy na wierzchu, czyli lekko tylko przyciskamy nasiona, ale nie zagłębiamy nasion w ziemi. To jest bardzo ważne. Możemy wysiewy nasze nakryć przeźroczystym daszkiem. W przypadku selera nasiona siejemy do jednego pojemnika, no i później musimy je przepikować, gdy mają po jednym liściu właściwym. Albo jeśli nie chcemy się bawić, no to od razu do wielodoniczek o średnicy 4-5 cm. Na młode rośliny w przypadku selera czekamy do, tak myślę, 3 tygodni. Dobra temperatura do wschodów to 21, 23, 24 stopnie, a po wschodach 16, 18 stopni. Do gruntu rozsadę wysadzamy po połowie maja, czyli po zimnych ogrodnikach. Selery sadzimy co 25, co 30 cm w rzędzie, nie za głęboko, bo seler tego nie lubi. No i jak będziemy sadzić tą naszą rozsadę do gruntu, to warto uważać, by przy sadzeniu nie zasypać miejsca, skąd wyrastają liście. No i pora na pora. Siew na rozsadę od lutego do kwietnia. Produkcja rozsady trwa bardzo długo w przypadku pora, bo nawet 3 miesiące. Pora możemy siać do wielodoniczek lub do jednego pojemnika i później pikujemy. Nasiona pora siejemy płytko, bo zasypujemy je zaledwie około półcentymetrową warstwą ziemi. Jak zasypujemy je nieco grubszą warstwą, to oczywiście one też wykiełkują, ale tak się przyjmuje, że półcentymetrowa to jest taka idealna warstwa podłoża. Żeby zapewnić porowi taką najlepszą temperaturę, no to musimy się postarać o około 20 stopni. Młode rośliny powinny pojawić się po upływie około, tak, czasem są po tygodniu, czasem są po 3 tygodniach, różnie to wychodzi. Z porem mamy trochę zabawy, bo kiedy liścienie pora się wyprostują, trzeba im zmniejszyć temperaturę do 15 stopni. Idealnie byłoby po pikowaniu roślin jeszcze bardziej obniżyć im temperaturę do 10 stopni. No ale wiadomo, że w domowych warunkach może to być trudne. Co innego w szklarni czy w tunelu, kiedy tam mamy jakby większe możliwości sterowania tą temperaturą. Kiedy nasze młode pory osiągną wysokość około 10 cm, warto je przyciąć od góry o jakiś 1 cm. To sprawi, że warzywo będzie miało po prostu grubszą łodygę, a przecież o to nam chodzi. Te podstrzyżyny powtarzamy przed wysadzeniem roślin jeszcze raz do gruntu. Możemy też wtedy przyciąć porą korzenie, bo potrafią wypuścić je bardzo długie. Warto to zrobić z rozwagą i nie obcinać ich zbyt drastycznie, bo widziałam różne przypadki. Od połowy kwietnia możemy sadzić nasze młodziutkie pory do gruntu, zachowując odległość między roślinami od 10 do 20 cm. Zależy, ile mamy miejsca. Mówię teraz o jednym rzędzie, natomiast jeśli sadzimy kilka rzędów, to dobrze byłoby je od siebie odsunąć o jakieś 30 cm. Ciągle możemy jeszcze zawalczyć o własne siewki papryki, zarówno słodkiej, jak i ostrej. Siew nasion papryki słodkiej zaczynamy od końca lutego do kwietnia, a papryki ostrej od końca stycznia do połowy marca, czyli praktycznie to już jest koniec tego terminu, no ale jeszcze można. Paprykę siejemy na głębokość taką podobną do pora, czyli zaledwie 0,5 cm. Nasiona wysiewamy pojedynczo do wielodoniczek lub jednego naczynia, no i przykrywamy. Kiedy pojawią się liście właściwe, przychodzi czas na pikowanie. Rośliny przenosimy do dużych wielodoniczek lub zwykłych doniczek, takich około 200 ml. Papryka to warzywo ciepłolubne, więc do wykiełkowania potrzebuje około 25 stopni, a po wschodach około 20. Papryka ostra do wykiełkowania potrzebuje nawet wyższej temperatury niż 25 stopni, więc trzeba się postarać. Na młodziutkie siewki musimy czekać od 10 dni aż do miesiąca. Jeśli chcemy sobie skrócić ten etap, możemy podkiełkować nasiona na waciku kosmetycznym lub ligninie, no i takie przyspieszone pojedynczo przełożyć do wielodoniczek. Jak nie chcemy bawić się z płatkami, możemy jedynie namoczyć nasiona przez kilka godzin w letniej wodzie. Od wykonania wysiewu nasion papryki do wysadzenia roślin do gruntu zwykle upływają 2 miesiące, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. Przed wysadzeniem do gruntu w połowie maja koniecznie młode rośliny trzeba zahartować, czyli przyzwyczajać je do temperatury zewnętrznej. Nie możemy tak po prostu sobie wynieść na raz naszych papryk na zewnątrz i niech się dzieje co chce. Musimy je wynosić stopniowo na zewnątrz na coraz dłuższy czas, żeby one się po prostu przyzwyczaiły. Paprykę sadzimy w rzędzie co około 40 cm, a rzędy robimy co około 60 cm. No i zostały nam sałaty. Nasiona siejemy od lutego nawet do sierpnia, pojedynczo lub wielodoniczek, lub takiego jednego pojemniczka, z tym, że później trzeba sałatę przepikować. Nasiona siejemy płytko, tak jak pora, czyli na głębokość połowy centymetra i lekko zasypujemy, no i oczywiście ziemię zraszamy, tak jak w przypadku wszystkich innych wysiewów, o tym pamiętajmy. Młode roślinki pojawiają się szybko, bo już po paru dniach. Do gruntu wysadzamy sałatki od połowy marca po zahartowaniu. Sadzimy je w rzędzie co 30 cm, a odległość między rzędami przyjmujemy taką około 40 cm. No to skoro nasze wysiewy nam kiełkują, rosną, to czas pomyśleć o przygotowaniu podłoża. Na jesień przekopujemy ziemię z przekompostowanym obornikiem, ale jeśli tego nie zrobimy i na wiosnę chcemy wystartować, to możemy po glebie rozsypać granulowany obornik i wszystko razem przekopać. Trzeba poczekać około 1 miesiąca i przystąpić do wyrównania terenu. I tutaj niezastąpione są grabie. Takie tradycyjne, nie jakieś tam wachlarzowe, tylko metalowe, zwykłe grabie, które zbiorą nam wszystkie większe grudki i na tak przygotowanej ziemi będziemy mogli już sobie znaczyć rządki, siać i sadzić rozsadę. Jeśli nie chcemy inwestować w poprawę jakości ziemi na całym terenie, możemy polepszyć tą ziemię tylko punktowo na przykład przed posadzeniem pomidorów. Wtedy wykopujemy rodzimą ziemię na głębokość około 30 cm, wsypujemy lepszej ziemi, mieszamy z około 3 garściami przekompostowanego obornika i sadzimy roślinę. Ja jestem zwolenniczką nie tyle całkowitej wymiany ziemi, ale wymieszania rodzimego gruntu z ziemią kupioną czy wziętą z kompostownika i dosypaniem do tego właśnie granulowanego obornika. Tak samo możemy postąpić przy sadzeniu warzyw w donicach. Warzywa możemy też zasadzić w tak zwanych grządkach podwyższonych, czyli tych modnych skrzyniach z desek. U nas w letnisku jakieś 2 lub 3 lata temu zakładaliśmy taką mini skrzynię z wykorzystaniem starego wąskiego regału. To był regał z drewna, przedzielony w poprzek tylko w połowie. Resztę półek miał wyjęte i położony był na plecach. I powiem Wam, że świetnie spełnia zadanie małej grządki podniesionej, czy też wyniesionej, bo to różnie się nazywa. Rosną tam 7-latka, mięta, lubczyk, to z takich roślin wieloletnich, a w sezonie są też stamtąd pomidory, sałaty i trochę rzodkiewek. W związku z tym, że ja nie miałam wcześniej doświadczeń związanych z uprawą warzyw w takiej skrzyni, to był to dla mnie ciekawy eksperyment, tym bardziej, że był problem, skąd wziąć dobrej ziemi. W letnisku jedynym źródłem takiej ziemi jest kompostownik, ale wiadomo, że w samym kompoście to raczej warzyw nie posadzimy. Po pierwsze, dlatego, że on szybko przesycha, u nas tam nie ma nas po prostu cały czas, więc regularne podlewanie odpadało. A po drugie dlatego, że kompost jest dla mnie na wagę złota, więc nie chciałam go całego władować do tej skrzyni i zostać z pustymi rękami. Więc zrobiliśmy tak, że 1/3 ziemi to była ziemia z kompostownika, 1/3 ziemi to była ziemia z worków kupionych po prostu w sklepie ogrodniczym i 1/3 ziemi to była ziemia przywieziona z naszego warzywnika, czyli czarnoziem. U nas tutaj pod Krakowem poziom warzywnika nam się co roku podnosi, bo wyrzucamy tam co jesień mnóstwo liści, zawartości kompostowników, wszystkie resztki z pozbieranych z warzywnika roślin, skoszoną trawę, lądują tam liście z obcinania selerów, nać z marchwi, niewykorzystana nać z pietruszki, ta, która nie nadaje się już do zbioru, jak i liście buraków. Wszystko to zostaje na polu na koniec sezonu. Na to wszystko późną jesienią przyjeżdża sąsiad i nam tą ziemię przekopuje. Do wiosny wszystko jest ładnie przerobione i w ziemi nie ma nawet śladu po tym, co było zostawione na jesieni. No ale dokończę może o tej skrzyni, więc te wszystkie 3 rodzaje ziemi były wymieszane i nasypane na warstwę neutralnych tektur, które tam poukładaliśmy, i cienkich gałązek z brzozy. Wrzuciliśmy tam trochę suchych liści, no i na wierzch, tak na wysokość około 30-40 cm tą mieszankę ziemi. Na tak przygotowanym podłożu, jak szalone, wyrosło wszystko łącznie z pomidorami. To było największe zaskoczenie, bo pomidory są wymagające. Trzeba je regularnie wyprowadzać na jeden pęd, potrzebują dużo słońca, a tamtego słońca jest mało. No i niczym już te rośliny nie były zasilane przez calusieńki sezon. Nie udały się tylko sałaty, bo zostały pożarte przez ślimaki. Swoją drogą powiem Wam, że jeśli myślicie o zrobieniu podwyższonych grządek, bo myślicie naiwnie, że nie wejdą tam Wam ślimaki, no to jesteście w błędzie. One świetnie sobie radzą i u mnie to wręcz cały czas przesiadywały w tej skrzyni i tam były największe te ślimaki. No niestety, ale temat ślimaków to jest kolejny duży temat, więc może kiedy indziej go rozwiniemy, a dzisiaj dalej drążymy temat warzyw. Przy robieniu warzywnika istotne jest też pH gleby. Istotne jest też stanowisko najlepsze dla konkretnych warzyw. I powiem Wam tutaj tak, że w Większość roślin preferuje glebę próchniczną, piaszczysto-gliniastą o pH 6 do 7. Wśród warzyw mamy ciepłolubne, które muszą mieć stanowisko słoneczne i takie, które w półcieniu też dobrze sobie poradzą i dadzą przyzwoity plon. Do tych ciepłolubnych należą bakłażany, pomidory i papryki. Lubią dużo słońca, miejsce osłonięte od wiatru, no i glebę koniecznie żyzną. Reszta warzyw urośnie nawet w półcieniu. Mamy też warzywa, które do prawidłowego wzrostu potrzebują sporo wody. I to są na pewno pomidory, ogórki, to są cukinie, rzodkiewki, buraki i dynie. Wiadomo, że każdy z nas ma inne warunki do uprawy warzyw, nieco inną ziemię, inne nasłonecznienie, więc każdy musi testować u siebie, co mu się uda i zapamiętywać wnioski. Oczywiście ciągle pracując nad poprawą warunków. No i teraz już przechodzimy do konkretów, czyli dobre i złe sąsiedztwo roślin, czyli odpowiednia uprawa współrzędna. To jest chyba temat przysparzający nam, ogrodnikom, najwięcej problemów przy planowaniu warzywnika, bo to prawdziwa łamigłówka, żeby korzystnie posadzić obok siebie konkretne warzywa. Dobre i złe sąsiedztwo to kwestia trudna do zapamiętania, bo jest tych zależności bardzo dużo. Ja Wam tutaj nie wymienię wszystkich, no bo roślin warzywnych mamy 50 i więcej. Sąsiedztwo roślin należy brać na poważnie, bo może to mieć wpływ na wysokość naszych plonów, ale i na liczebność szkodników żerujących na warzywach, jak i na kondycję naszych roślin, czyli na choroby. Planując warzywnik, trzeba wiedzieć, że rośliny wpływają na siebie chemicznie, jak i w sposób fizyczny i dodatkowo mają różne zapotrzebowania na składniki pokarmowe. Na przykład, sadząc marchew obok cebuli, ograniczamy lub całkiem odstraszamy śmietkę cebulankę, która jest pospolitym szkodnikiem cebuli. Posadzenie cebuli obok marchwi przyczyni się też do ograniczenia innego szkodnika, jakim jest połyśnica marchwianki, szkodnika żerującego na marchwi. No, czyli taka zależność obustronna. Tak więc cebula koło marchwi tak, ale już koło fasoli nie bardzo, bo plon fasoli może być mniejszy przez cebulę. I to jest właśnie ten wpływ chemiczny. Podobnie na fasolę działa czosnek. Co więc sadzić obok czego? Wymienię Wam teraz kilka warzyw, kilka takich zależności, które dobrze jest wziąć pod uwagę i umiejscowić gdzieś te warzywka razem. Albo w sąsiednich rzędach, albo wręcz w jednym rzędzie je poprzeplatać ze sobą. Więc dobrze sąsiedzi na przykład pietruszki, to rzodkiewka, seler, pomidor, fasola, cebula, ogórek i szczypiorek. Dobrze sąsiedzi pora, to cebula, seler, marchew i sałata. Dobrze sąsiedzi buraka, to cebula, kalarepa, rzodkiewka, sałata i seler. Selery dobrze będą rosły obok grochu, obok buraka, kalafiora, pomidorów i porów, ale selera nie sadźmy obok bobu i sałaty. Pomidory urosną nam ładnie koło cebuli, koło czosnku, koło pora, pietruszki, selera i sałaty, ale nie sadźmy pomidorów obok ziemniaka i bobu. Kapusta fajnie urośnie obok kopru, obok buraka ćwikłowego, ogórka i selera. Teraz co nieco o złym sąsiedztwie, czyli takich złych wpływach na siebie, których powinniśmy unikać. Więc złe sąsiedztwo dla ogórka to ziemniak i rzodkiewka. Złe sąsiedztwo dla grochu to czosnek, cebula i szczypiorek. Złe sąsiedztwo dla pietruszki to sałata, a dla sałaty wiadomo, pietruszka, ale dodatkowo seler. Złe sąsiedztwo dla czosnku to kalarepa, brokuł, kalafior, kapusta, fasola i groch, a dla pora fasola. Złe sąsiedztwo dla brokułów to czosnek, dla marchwi to ziemniak, kalafior, kalarepa i kapusta, a złe sąsiedztwo dla warzyw kapustnych to marchew, pomidor i rzodkiewka. Powinniśmy unikać dla fasoli sąsiedztwa kapusty, czosnku i buraków. Dla buraka czerwonego powinniśmy unikać szpinaku, a dla cebuli grochu i fasoli. Złe sąsiedztwo dla rzodkiewki to pomidor, kalafior, kalarepa i kapusta. Koło szpinaku nie sadźmy buraka czerwonego, a ziemniaków nie powinniśmy sadzić obok pomidorów, marchwi, dyni i ogórków. Oprócz ułożenia sobie tej łamigłówki warzywnej pod kątem uprawy współrzędnej, czyli tej uprawy w ciągu jednego sezonu wegetatywnego, powinniśmy też co nieco pomyśleć o tym, jak to wszystko posadzić, żeby rok po roku nie wypadały nam w tym samym miejscu te same warzywa, bo to jest niekorzystne. Czyli co roku robimy zmianę w warzywniku, żeby było ciekawie. Czyli mowa tutaj o płodozmianie. Unikamy więc uprawiania w tym samym miejscu po sobie tego samego warzywa, ani warzyw z tej samej grupy, czyli rodziny. Chodzi tutaj oczywiście o choroby i szkodniki. W płodozmianie chodzi też o uwzględnienie zapotrzebowania warzyw na składniki pokarmowe. Na przykład pomidory są warzywami bardzo żarłocznymi, dlatego powinniśmy je co roku uprawiać w innym miejscu albo chociaż mocno wzbogacać po nich ziemię, żeby, że tak powiem, kolejna partia nie trafiła na ziemię taką wyssaną, wiecie, ze wszystkiego co dobre. Całą sprawę na szczęście ułatwia nam bób, bo jest dobrym warzywem na przedplon, w zasadzie dla każdego innego warzywa. Do gleby dostarczy azotu, ale żeby tak się stało, nie możemy z gleby wyrwać jego korzeni. Musimy uciąć warzywo nad ziemią, a korzenie zostawić w ziemi do rozłożenia się. Czyli uprawiajmy na początku sezonu bób. To jest zawsze korzystne i dla wszystkich albo prawie wszystkich. Pewnie teraz zastanawiacie się, czy płodozmian jest konieczny. No bo nie ukrywam, że komplikuje trochę sprawę. W praktyce nie zawsze. Jeśli mamy małą powierzchnię warzywnika, to już mamy ograniczone pole manewru i dosyć ograniczoną liczbę możliwych konfiguracji. Sprawa komplikuje się, jeśli mamy chęć uprawiać dużą ilość gatunków. Dobrze byłoby stosować się do tych wszystkich zaleceń, ale jeśli nam jakieś warzywo nie chorowało w danym roku, to możemy je z powodzeniem uprawiać w tym samym miejscu w kolejnym roku. Zwłaszcza jeśli znacznie poprawimy jakość gleby przed kolejnym sezonem. Ja wychodzę z założenia, że wystarczy, jak tylko zapamiętamy, że rośliny strąkowe są dobre na przedplon, żeby nie sadzić w tym samym miejscu danego warzywa nie częściej niż po 3-4 latach, czyli nie sadzić tych samych warzyw co roku, rok po roku w tym samym miejscu, ani innych z tej samej rodziny. No i unikać tych takich najbardziej szkodliwych duetów, na przykład jak pomidor i ziemniak. I teraz, skoro doszliśmy do rodzin warzyw, no bo to było nieuniknione, to Wam powiem co nieco o nich. Rodziny warzyw, o których wspomniałam, warto sobie troszkę zapamiętać, ponieważ często będziecie mieć podane, że po jakimś tam warzywie nie powinno się sadzić warzyw z takiej czy innej rodziny. Więc warto wiedzieć, co wchodzi w skład takich rodzin, żeby wszystko było jasne. Więc mamy kilka takich rodzin warzyw, na przykład warzywa kapustne. No i w taką rodzinę warzyw kapustnych wchodzą wszelkie kapusty, czyli włoskie, pekińskie, chińskie, głowiaste. Wchodzą też brukselki, kalarepy, kalafiory, brokuły, no i jarmuż. Mamy też rodzinę warzyw cebulowych, czyli wiadomo, każda cebula, czosnek, szczypiorek i por. Podobnie pachnące, to łatwo zapamiętać. Mamy też warzywa liściowe, czyli wszystkie sałaty, ale i burak liściowy, seler naciowy, pietruszka naciowa, no i szpinak. Mamy warzywa korzeniowe, czyli taka rodzina chyba najbardziej popularna, czyli marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy i burak ćwikłowy. Mamy warzywa psiankowate. To jest ważna rodzina, warto zapamiętać, bo właśnie często choroby dotyczą tych warzyw. Jest to bakłażan, pomidor, papryka i ziemniak. Mamy warzywa dyniowate, czyli te wszystkie dynie, kabaczki, patisony, arbuzy, melony i ogórki. Mamy już mniej popularną rodzinę warzyw rzepowatych, to głównie rzepa i rzodkiewka. No i mamy jeszcze warzywa strączkowe, czyli bób, fasola, groch, soja, soczewica i ciecierzyca. No i tak jeszcze na marginesie, mamy też warzywa przyprawowe, czyli głównie zioła i koper. No i warzywa wieloletnie, do których należą szparagi, czy rabarbar i chrzan. No i teraz, wiedząc to wszystko o tych roślinach, na przykład bakłażana najlepiej nie uprawiać. Po samych bakłażanach, to wiadomo, jak i roślinach kapustnych, korzeniowych, papryce, pomidorach, ziemniakach. Czyli z bakłażanem jest trochę trudno. Bobu nie powinniśmy uprawiać bezpośrednio po sobie i innych warzywach strączkowych. To myślę, że to proste. Brokułów nie powinniśmy uprawiać po kapustnych. Najlepiej nie uprawiać ich też na tym samym miejscu częściej niż co 3 lata. Brukselka sama po sobie nie jest dobrym pomysłem i dobrym przedplonem. Są, jak łatwo się domyśleć, warzywa strączkowe. No bo one bardzo często są dobrym przedplonem. Burak czerwony po sobie nie i nie po korzeniowych i nie po szpinaku. Możemy go siać po rzodkiewce, kalarepie, sałatach i ogórkach. Co tam jeszcze mamy? Cebula. Cebula nie powinna lądować na tym samym miejscu częściej niż co 4 lata. Przed cebulą jako poplon może rosnąć u nas na przykład fasolka szparagowa i ogórek, ale trzeba unikać sadzenia przed cebulą buraka, ziemniaka, marchwi i selera. Czosnek fajnie jest sadzić po ogórkach, po fasoli czy pomidorach, ale trzeba unikać sadzenia go bezpośrednio po sobie, po warzywach korzeniowych, kapustnych, cebulowych, no i po ziemniakach. Dynia dobrze się uda w miejscu po sałacie i warzywach strączkowych. Nie sadźmy jej bezpośrednio po sobie i innych warzywach dyniowatych. Fasola szparagowa jest super na przedplon, bo tak jak i bób czy groch dostarcza ziemi azotu, ale nie powinniśmy jej uprawiać po marchwi, pietruszce, szpinaku, no i po sobie. Można ją uprawiać po sałacie czy rzodkiewce. Groch po sobie nie i po innych strączkowych też nie. Trzeba się tutaj trzymać tej zasady nie częściej niż co 4 lata. Kalafior, kapusta i kalarepa nie częściej niż co 3 lata i nie uprawiać ich po kapustnych, za to dobrym przedplonem są strączkowe. Jeśli chodzi o koper, no to kopru starajmy się nie uprawiać po sobie i po roślinach selerowatych. Tak jak większość warzyw, dobrze rośnie po strączkowych. Marchew słabo rośnie po korzeniowych, więc unikamy. Ogórek nie po dyniowatych. Papryka nie po sobie ani po pomidorach, bakłażanach i ziemniakach, no bo to jedna rodzina. Pietruszka nie po sobie i nie po korzeniowych, czyli nie po marchewce na przykład. Pomidory nie po sobie, po bakłażanach też nie, po ziemniakach ani po papryce. Jeśli chodzi o pora, no to lubi rosnąć w miejscu po roślinach dyniowatych i kapustnych. Rzodkiewkę najlepiej jest posiać nie po sobie i roślinach rzepowatych, ani kapustnych. Rzodkiewka może być fajnym przedplonem dla warzyw dyniowatych i dla pomidorów. No i seler korzeniowy. Lepiej unikać dla niego miejsca po sobie, po cebuli, porze, koprze, marchwi i pietruszce. Seler uda się po warzywach strączkowych, ogórkach, pomidorach i warzywach kapustnych. Tych zależności jest jeszcze więcej, ale nie chcę Was zamęczyć. Chodzi o to, żeby mniej więcej stosować się, ale przede wszystkim też, żeby testować. Bo musielibyśmy mieć naprawdę bardzo dużo miejsca w warzywniku, żeby zastosować wszystkie te zasady. Wydaje mi się, że one są niemożliwe wręcz do zastosowania. No ale dążmy do perfekcji, że tak powiem. Jeśli po odsłuchaniu tych wszystkich, jakby nie patrzeć, skomplikowanych rzeczy, wydaje Wam się to wszystko kosmicznie trudne i nie do ogarnięcia, to wybierzcie sobie zaledwie kilka warzyw, które lubicie jeść i zacznijcie od nich. Wtedy uprawa współrzędna i w ogóle cały temat warzywnika będzie dla Was znacznie prostszy. Pamiętajcie, że żeby zacząć, nie musimy od razu być we wszystkim ekspertami. Jeśli nawet uda Wam się w tym sezonie uzyskać choćby jeden koszyk warzyw, smacznych, zdrowych, pachnących, to już będziecie mieć sukces. Jeśli spędzicie czas przy zakładaniu warzywnika ze swoimi dziećmi i one złapią bakcyla, a na pewno tak się stanie, to już będziecie wygranymi. Łączcie przyjemne z pożytecznym. Życzę Wam udanych i licznych plonów, chrupiących rzodkiewek, słodkich marchewek, pachnących pomidorów i w ogóle wszystkiego pysznego i zdrowego. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli macie ochotę posłuchać pozostałych, zajrzyjcie na moją stronę ogrodowesprawy.pl do zakładki podcast. Wpadajcie też na YouTube'a i na Facebooka. Piszcie w komentarzach, jak tam Wasze wysiewy, jak tam warzywniki, no i dalsze plany, bo jestem ciekawa. Do zobaczenia i do usłyszenia.